W oddziale u Paszki. Maj, lipiec 1946 roku. W oddziale oprócz Lufy spotkałem kolegów. Leszka, Moskitę, Zeusa, Szpagata i kilku innych z okresu białostockiego. Miał to być szwadron Lufy. Wieczorem zjawił się major Łupaszko i nastąpił wymarsz. Oddział poruszał się tak jak zwykle, szykiem ubezpieczonym. Z przodu szło trzech szperaczy, a reszta z tyłu, gęsiego. Obowiązywała cisza. Tylko czasami słychać było brzęk amunicji w bębnach RKM-u. Rano przyszliśmy do wsi na kwaterę. Przespaliśmy się, zjedliśmy śniadanie, a ja czekałem, co dalej będzie, co ja mam tu robić. Dzień minął na rozmowach z kolegami, a wieczorem znów wymarsz. Dopiero następnego dnia rano, około godziny 10:00, zobaczyłem komendanta. Zasalutowałem, a on przechodząc zatrzymał się i powiedział:
Józiu, ty będziesz przy mnie.
Następnie poszedł dalej. Zrozumiałem, że mam być do dyspozycji komendanta, tylko jeszcze nie wiedziałem, jak to ma wyglądać. W każdym razie od tego momentu stałem się wolnym strzelcem. Trochę miałem żal do komendanta, że powiedział Leszkowi:
Józio to narozrabiał.
Dotyczyło to wpadki Mamuta i Lolka. Uważałem, że nie ponoszę za to żadnej winy. Mamut został zdekonspirowany przez swoją nieostrożność i niefrasobliwość. Wpadka Mamuta skutkowała założeniem kotła u swojaka i aresztowaniem Lolka. Myślałem, że przy pierwszym spotkaniu komendant będzie chciał porozmawiać ze mną i dowiedzieć się, w jaki sposób dwóch dobrze wyszkolonych bojowo partyzantów wpadło. Żadne rozmowy się nie odbyły, więc byłem zawiedziony. Sformowane dwa szwadrony w szklanej hucie się rozdzieliły. Szwadron Lufy, przy którym byłem komendant i ja, skręcił na północ w stronę Okuniewa, gdzie przebywaliśmy kilka dni. W okolicach Okonin Nadjeziornych 7 maja 1946 roku nastąpiło spotkanie ze szwadronem Żelaznego. Oba szwadrony 8 maja ruszyły na północ w stronę szosy Tuchola-Starogard. Osiągnąwszy linię drogi, rozdzieliliśmy się i poszliśmy w stronę Czerska. Tam zrobiliśmy zasadzkę, aby zdobyć samochód. Wkrótce w nasze ręce wpadł Ford, którym o godzinie 16:00 ruszyliśmy do gminy Karsin. Pojechaliśmy wprost pod posterunek milicji i zabraliśmy broń. Najcenniejszą zdobyczą był pistolet automatyczny zwany Derkaczem, Sturmgewehr 44. Następnie, 10 maja, szliśmy na spotkanie z Żelaznym, przy którym był komendant. Na nocleg zatrzymaliśmy się w kolonii Bartel Wielki. Rano, gdy wyszedłem na zewnątrz za potrzebą, zauważyłem, jak za duży budynek, nie wiem, czy to była stodoła, czy jakiś inny budynek gospodarczy, zachodzi trzech milicjantów. Jeden z nich niósł na ramieniu lekki karabin maszynowy MG-42, pozostali dwaj skrzynki z amunicją do niego i pepeszatki przewieszone przez plecy. Skinieniem ręki przywołałem wartownika, który stał po drugiej stronie budynku. Razem czekaliśmy na nich. Gdy usłyszeliśmy, że dochodzą do węgła budynku, rozbroiliśmy ich. W tym czasie zauważyłem, jak z kwatery wyskakują nasi, gotowi do walki. Widocznie któryś zauważył akcję i wszczął alarm. Szybko chwyciliśmy MG i pepeszatki i dołączyliśmy do reszty szwadronu. Było oczywiste, że szła obława. Wkrótce posypały się strzały, ale my już utworzyliśmy tyralierę i przebijaliśmy się przez kordon obławy. Kiedy się wycofywałem, natrafiłem na leżącego i wijącego się z bólu kapitana LWP. Schyliłem się, aby mu zabrać tetetkę. Wtedy on powiedział: Panie, ja też jestem z Wilna. Trzymał w ręce legitymację wojskową i prosił, abym mu tego pistoletu nie zabierał, gdyż będzie miał duże kłopoty. A gdzie pan jest ranny? Zapytałem. W nogę, odpowiedział i odsłonił zakrwawione kolano. Wszystko to działo się błyskawicznie. Strzały powoli się przerzedzały, a nasi chłopcy z obrony przeszli do kontrataku i zaczęli rozbrajać żołnierzy i milicjantów. W wyniku walki zabity został jeden milicjant, a trzech raniono. Z naszej strony zostali ranni Jaś i Sykstus, którzy niestety kilka dni później zostali aresztowani w prywatnych melinach. Szwadrony przebywające dotychczas razem 13 maja 1946 roku się rozdzieliły. Nasz szwadron przemieścił się na południowy zachód w okolice Skurcza w rejon ostatnich walk. Tam przebywał do 24 maja i nie wykazywał żadnej aktywności. Dopiero 24 maja weszliśmy do urzędu gminy Lipinki i spaliliśmy wszystkie dokumenty znajdujące się w nim. Między innymi dotyczące obowiązkowych dostaw, dzięki czemu w znacznym stopniu ulżyliśmy gospodarzom. W miejscowości Stara Jania komendant ze szpagatem i porucznikiem Stefanem udali się na rozpoznanie terenu. Dwa dni później wyruszyliśmy ich śladem i dotarliśmy do miejscowości Stary Bobrowiec, a po dwóch dniach, 28 maja, w pobliże Wisły, do miejsca postoju, czyli do kolonii Tymawa i Wielki Meksyk. Przeprawiliśmy się 29 maja przez Wisłę i zatrzymaliśmy się w kolonii Unterwold. Następnie 31 maja przesunęliśmy się w rejon miejscowości Sztumska Wieś. W związku z nieobecnością komendanta Lufa wysłał do Sztumu Miecia i on z napotkanym Orszakiem przynieśli rozkaz informacyjny o następnym miejscu koncentracji. W znanym nam dobrze majątku Jodłówka. Komendant 1 czerwca powołał trzeci szwadron, którego dowódcą został Zeus. Wtedy też zapadła decyzja o przeprowadzeniu ataku na posterunek milicji w Starym Targu, miejscowości najbliżej położonej od Jodłówki. Zarekwirowanym samochodem przemieściliśmy się na przedpole Starego Targu. Szwadrony, podzielone na patrole, zaczęły akcję na posterunek milicji i gminy. Tak się złożyło, że samochód zatrzymał się u wylotu ulicy przy dużym placu, na którego końcu znajdował się jednopiętrowy budynek, a na jego dachu powiewała duża czerwona płachta. Na jej widok coś się we mnie zakotłowało. Przed oczami stanęły mi wszystkie niedogodności i cierpienia, jakich doznałem od tych czerwonych bandytów. Postanowiłem pójść tam i rozprawić się z nimi. Kiedy szedłem, usłyszałem za sobą nagle głos Lufy. Jastrząb, gdzie idziesz? Wskazałem głową, że do tego domu. Lufa dołączył do mnie i obaj weszliśmy do budynku. Nie było żadnej warty. W dość dużym pomieszczeniu na prawo od wejścia znajdowały się stół i ława, na której siedziało spokojnie 8 bojców, a 9 stał naprzeciw nas przy ścianie. Powiedzieliśmy: Zdrastwujcie, towaryści! Zdrastwujcie! Odpowiedzieli telegrafiści. Byli to młodzi chłopcy, około 20-letni. Zawahałem się i nie wiedziałem, co mam teraz zrobić. Wiadomo, polskie serce jest litościwe. Ten, który stał przy ścianie, zaczął poprawiać włosy, a na jego ręce zobaczyłem dwa zegarki. Przypomniało mi się, jak to Sowieci zdejmowali nam zegarki i opanowała mnie złość. Nastawiłem automat i powiedziałem: Zdejmij te zegarki. Co ty? Zuma zaszął? Odparł zdziwiony. To są moje zegarki. Chwyciłem go za rękę i zacząłem się z nim szarpać. Nie mogłem mu ściągnąć tych zegarków. Wyjąłem z kabury pistolet i strzeliłem mu w głowę. Lufa stał z odbezpieczonym automatem i pilnował tych 8. Bojcy siedzieli na ławie cicho jak zamurowani. Zostawiliśmy ich w spokoju i wyszliśmy. Lufa w swoim dzienniku nie ujął tego zdarzenia i dlatego powstały nieścisłe relacje. Po akcji w Starym Targu rozdzieliliśmy się z Zeusem i udaliśmy się samochodem do Mikołajek, gdzie rozbroiliśmy posterunek milicji. Zaopatrzyliśmy się w sklepie prywatnym w produkty żywnościowe, za które zapłaciliśmy, i odjechaliśmy w kierunku Dzierzgonia. Wieczorem dotarliśmy w pobliże dużego kompleksu leśnego okalającego jezioro Jeziorak do kolonii Górki. Tam zatrzymaliśmy się na całą noc i nazajutrz, 6 czerwca, nastąpiła koncentracja w miejscowości Leśniczówka Uroczysko. Podczas spotkania w Uroczysku doszło do kilku zmian. Do Zeusa dołączył o charakterze obserwatora porucznik Jezierski. Szwadron Lufy powiększył się o 4 osoby. Po zakończonej koncentracji w Leśniczówce następnego dnia odwiedziliśmy kolonie Śliwe, Wielowieś, majątek Jaśkowo, a 8 czerwca udaliśmy się do gminy Miłomłyn. Tam rozbroiliśmy posterunek milicji, z którego zabraliśmy tylko RKM. Kilka dni później nocowaliśmy w Liksajnach nad jeziorem Ruda Woda. Kiedy obozowaliśmy 13 czerwca w rejonie Leśniczówki Śmieszny Kąt, Lufa zorganizował zasadzkę na ubowców z Ostrudy. Zawiadomił UB, że w rejonie Leśniczówki są bandyci, ale ubowcy nie przyjechali i zasadzka się nie udała. Z Leśniczówki Śmieszny Kąt przez wsie Jadaminy, Tomaszyn i Makruty udaliśmy się na spotkanie w umówionym terenie 16 czerwca ze szwadronem Zeusa w Leśniczówce Kerwej. Dało się zauważyć, że siły komunistyczne otrząsnęły się z pierwszego zaskoczenia i zaczęły przejawiać coraz większą aktywność. Organizowano grupy milicyjno-wojskowe ze Szczytna i Olsztyna. Prawie codziennie przeczesywano teren, ale nie zapuszczano się zbytnio w większe kompleksy leśne. Ponieważ mieliśmy informację o planowanej w nocy z 16 na 17 czerwca obławie, opuściliśmy leśniczówkę Kerwej i poszliśmy na północ, pod Olsztyn. Wobec narastającego z godziny na godzinę nacisku sił komunistycznych w sposób niezauważalny wycofaliśmy się w kierunku południowym wzdłuż zachodniego brzegu jeziora Kośno. W nocy z 22 na 23 czerwca na nowe miejsce postoju brygady trafił złapany przez nas, wysłany przez dowódcę, oficer wywiadu KBW sierżant Jan Samosiuk. W związku z bezpośrednim zagrożeniem komendant zdecydował się odskoczyć dalej na południe, na teren powiatu Nickiego. Podczas przemarszu w rejonie miejscowości Czarny Piec, na wysokości miejscowości Jedwabno, zorganizowaliśmy zasadzkę, w którą wpadła grupa propagandowa wysłana w teren przed zbliżającymi się wyborami. Zatrzymaliśmy samochód, którym jechało 10 żołnierzy, w tym jeden podporucznik LWP i agitator PPR z Nidzicy. Podczas przesłuchania ponad połowa żołnierzy wraz z dowódcą wyraziła chęć dołączenia do nas. Komendant się zgodził. W tym czasie wzmogłem czujność i bacznie się im przyglądałem. Niedługo trwała ta obserwacja, ponieważ szybko zostali zwolnieni. Jedynie pozostał ich dowódca, podporucznik, który w mojej ocenie okazał się bardzo dobrym, koleżeńskim i zdyscyplinowanym żołnierzem. Po likwidacji agitatora szwadrony się rozdzieliły, choć zachowały ten sam kierunek. Nasz szlak prowadził przez leśniczówkę Grubka, Mała Noteć oraz leśniczówkę Omule, położoną nad jeziorem o tej samej nazwie. Tam też zatrzymaliśmy się na noc. Następnego dnia rano na naszą kwaterę wjechało dwóch milicjantów, a za chwilę cywil, który okazał się funkcjonariuszem UB z Nidzicy, wysłanym w celu wytropienia nas. Ponieważ spodziewaliśmy się obławy, świtem 26 czerwca szybko opuściliśmy miejsce postoju i skierowaliśmy się na wschód. Po całym dniu intensywnego marszu dotarliśmy do kolonii Rękawice, leżącej niedaleko drogi Jedwabno-Wielbark, i tam nastąpił postój. Z uwagi na wzmożoną działalność UB i KBW, wzmocnioną oddziałami wojska, robiło się coraz niebezpieczniej. Nasza aktywność zmalała. Rzucone przeciw nam siły opanowały teren. Zaczęły się kłopoty aprowizacyjne i organizacyjne. Do leśniczówki Ustan na północ od Wielbarka 28 czerwca dotarł orszak, który przyniósł bardzo niepokojące wieści dotyczące podejrzanej aktywności Reginy. Niestety, obawy orszaka okazały się w pełni trafne. W ciągu niespełna tygodnia szkieletowa siatka organizacyjna 5. Brygady Wileńskiej, zmontowana przez Zagończyka, została w większości rozbita przez resort bezpieczeństwa, a tym samym pododdziały zostały odcięte od wsparcia finansowego i sprzętowego, np. środków medycznych. Szczególnie dotkliwy w związku z konsekwentnie przestrzeganą zasadą płacenia gospodarzom za produkty żywnościowe, mięso, masło, ryby, jaja, okazał się brak gotówki przekazywanej do tej pory przy kolejnych koncentracjach. Stan ten zmuszał do częstego dzielenia i tak niewielkich szwadronów w celu przeprowadzenia rekwizycji w majątkach państwowych. Obarczeni dźwiganiem skonfiskowanych produktów żywnościowych, traciliśmy jeden ze swoich głównych atutów – dynamikę, co narażało nas na szybką lokalizację ze strony penetrujących teren funkcjonariuszy UB, MO, KBW i LWP. Podczas spotkania ze szwadronem Zeusa komendant postanowił oddzielić się od szwadronu Lufy. Powiedział do mnie: Józiu, my pójdziemy w dziesiątkę. Nie wiedziałem, jak to ma wyglądać, ale wkrótce się wyjaśniło. Stefan dobrał według własnego uznania z dwóch szwadronów 6 partyzantów i ostatecznie z majorem Łupaszką, Lalą, Szpagatem i ze mną utworzyła się 11-osobowa grupa, którą miał dowodzić Stefan. Nie bardzo byłem do tego przekonany. Stefana znałem słabo, mało o nim słyszałem i nie uważałem go za takiego wytrawnego partyzanta. Ciągle mi się przypominał ten bank w Ełku, nie do zdobycia, nadany przez Stefana. Tuż po południu odmaszerował Zeus. Za parę godzin odszedł Lufa, jak zaznaczył w swoim dzienniku, na dłuższy patrol. Słońce już chyliło się ku zachodowi, gdy wyruszyła nasza 11-osobowa grupa. Porucznik Stefan wyznaczył szperaczy i marszem ubezpieczonym przeszliśmy około 400 metrów. Gdy chcieliśmy przekroczyć tory kolejowe, zaczęto do nas strzelać. Odskoczyliśmy w prawo do lasu, lecz tam napotkaliśmy tyralierę stanowiącą skrzydło obławy. Zaczęliśmy się bez otwierania ognia wycofywać. krok po kroku, z bronią przygotowaną do strzału się cofaliśmy. Tyraliera, nie wiadomo z kogo się składająca, nacierała powoli na nas i też nie otwierała ognia. Dopiero na natarczywy krzyk dowódcy skrzydła ognia, ognia, żołnierze zaczęli strzelać, ale był to jakiś dziwny atak. Nie słyszeliśmy świstu kul, tylko poczuliśmy spadające na nas odstrzeliwane z drzew gałązki. Zapewne wojsko zostało użyte do obławy. Wytrzymaliśmy nerwowo, nie odpowiadając ogniem i odskoczyliśmy głęboko w las, gdzie spędziliśmy noc. Wszyscy byli cali i zdrowi. Brakowało tylko porucznika Stefana, który po prostu znikł. Później się okazało, że po pewnym czasie dołączył do Zeusa. Wobec takiego obrotu sprawy komendant polecił mi objąć dowództwo grupy. Miałem również komplet map potrzebny do funkcjonowania na terenie mazursko-pomorskim. Po zagubieniu się porucznika Stefana pozostało nas 10. Zorientowałem się, że uzbrojenie, jakie posiadamy, nie jest odpowiednie do stanu liczebnego naszej grupy. A mianowicie, jeden niemiecki szybkostrzelny karabin maszynowy MG-42, pożeracz amunicji, 1200 strzałów na minutę, ważący około 12 kg. Do tego dochodziły dwie skrzynie amunicji zapasowej. Ciężar ten uniemożliwiał dłuższe i szybsze przemarsze w celu oderwania się od nieprzyjaciela, a tym samym zmniejszała się nasza operatywność w terenie. Poza tym mieliśmy 3 pepesze i 4 derkacze. Właściwie powinniśmy być, z wyjątkiem majora i Lali, uzbrojeni w derkacze. Broń ta była idealna do walki partyzanckiej, ale stało się tak, jak się stało i trzeba było dotrzeć do następnego punktu koncentracji. Wyruszyliśmy o świcie w rejon leśniczówki Makruty. Gdy mijaliśmy ją, wysłałem 2 partyzantów, aby u pani leśniczowej zamówili śniadanie na 10 osób, a sami na zapleczu w odległości 200 metrów od niej zrobiliśmy postój. W oczekiwaniu na posiłek chłopcy odpoczywali, a ja z majorem, Lalą i LKM-istą usiedliśmy przy pieńku, aby pograć w 66. Ta gra nie trwała długo, około godziny, gdyż wartownik zameldował, że jakieś wojsko zbliża się do nas. Teren był mocno pofałdowany, nie było trudności z wycofaniem się i znalezieniem kolejnego miejsca postoju. Udaliśmy się w okolice Dłużek i tam w lesie zrobiliśmy przystanek. Odpoczynek nie trwał długo, ponieważ na drodze leśnej, kilkadziesiąt kroków od nas, zobaczyliśmy 3 cywili z karabinami w rękach idących pospiesznym krokiem. Z pewnością byli to ormowcy. Nie zauważyli nas, więc cofnęliśmy się głębiej w las. Lecz na dukcie ujrzeliśmy więcej uzbrojonych ormowców. Trochę poczekaliśmy i zamierzaliśmy przejść przez tory, ale dostaliśmy się pod ogień karabinów. Jednocześnie usłyszeliśmy warkot samochodów. Było oczywiste, że nas zlokalizowali. Popełniłem błąd, pakując się w tak niebezpieczny teren. Dłużki leżały między szosą łączącą Olsztynek z Olsztynem i torami kolejowymi biegnącymi w tym samym kierunku. Znaleźliśmy się w Saku. Od północy strzeżona droga, od południa zaś obstawione tory. Trzeba było postępować według własnego wyczucia i wskazań kompasu. Postanowiłem pójść w kierunku szosy z nadzieją, że może uda nam się w którymś miejscu ją przeskoczyć. Na szosie stała kolumna samochodowa, wokół niej poruszali się żołnierze. Na skraju lasu znaleźliśmy bardzo dobrze zamaskowane stanowisko i z niego obserwowaliśmy, co się dzieje na szosie. W oddali słychać było zbliżające się samochody, dowożące coraz więcej wojska. Na tym stanowisku czekaliśmy do końca dnia. Czas się dłużył, komary bardzo dokuczały. Tego roku była plaga komarów. Było oczywiste, że w nocy nas nie zaatakują, tylko będą czekali do rana. Ściemniło się prawie zupełnie, księżyc nam sprzyjał, zbytnio nie oświetlając terenu. Wokół samochodów ruch prawie ustał. Niektórzy żołnierze siedzieli za kierownicą i drzemali, inni przechodzili do samochodów obok i tam szeptem rozmawiali. Powietrze było czyste i szept ich był słyszalny. Upewniliśmy się, z których samochodów żołnierze przeszli i wtedy bezszelestnie zbliżyliśmy się do samej szosy. Wiadomo, tropiona zwierzyna jest czujniejsza, ostrożniejsza, więcej słyszy i widzi niż myśliwy. Ze szpagatem przyczailiśmy się przy samej drodze, aby w razie czego osłaniać przeskakujących szosę. Pierwszy między samochodami przeszedł komendant z Lalą, a później po kolei pozostali. Największa niepewność pojawiła się w momencie, gdy przechodził LKM-ista z tym cholernym MG. Ale wszystko nadzwyczaj pomyślnie poszło i mogliśmy spokojnie odetchnąć, gdyż znaleźliśmy się poza kordonem obławy. Kamień mi spadł z serca. Odkupiłem swoją winę. Muszę też nadmienić, że komendant chodził z nami, ale był zupełnie niewidoczny. O nic się nie pytał i nie służył żadną dobrą czy złą radą. Ciążyła mi ta odpowiedzialność bez żadnego wsparcia. Wyrwawszy się z obławy, poszliśmy nad jezioro Łęguty, aby tam wypocząć, ponieważ chłopakom brakowało już sił. Tymczasem o świcie ruszyła obława i zaczęto przeczesywać las. Pierścień się zacieśniał, aż w końcu oba skrzydła obławy się spotkały. Ale niestety nikogo nie znaleziono, gdyż zwierzyna uciekła. My tymczasem pozostawaliśmy już w bezpiecznej odległości. Byliśmy głodni i należało zdobyć coś do jedzenia. Zameldowałem komendantowi, że idę na patrol żywnościowy. Wziąłem ze sobą dwóch partyzantów i poszliśmy brzegiem jeziora do drogi, która z północy na południe przecina rzekę Pasłękę. Weszliśmy na most i zobaczyliśmy po prawej stronie na brzegu rzeki dwóch wędkarzy łowiących ryby. Ci osobnicy wydali się mi dziwni. Który wędkarz, kiedy idzie na ryby, zakłada płaszcz gabardynowy? Zbiegliśmy z mostka do rzeki i wylegitymowaliśmy ich. Okazało się, że byli to ubowcy wysłani jako czujka. Jednemu zabraliśmy pistolet tetetkę, a drugi na pewno zdążył wyrzucić broń do rzeki i wyjaśniał, że nie miał broni. Kilkadziesiąt metrów od rzeki stał domek, do którego weszliśmy z ubowcami. Zastaliśmy tam ładną, mniej więcej 30-letnią gospodynię. Powiedziałem jej, kim jesteśmy i że przyszliśmy, aby dostać trochę żywności, za którą zapłacimy. Gospodyni poszła do kuchni i za chwilę, upewniwszy się, że nikt jej nie obserwuje, przywołała mnie ruchem palca do siebie. Oznajmiła mi, że to bardzo źli ludzie, którzy ciągle nękają całą okolicę i nie dają spokojnie żyć. Wzmogliśmy więc czujność. Gosposia przygotowała w koszyku żywność. Chciałem zapłacić, ale nie przyjęła pieniędzy, tylko na odchodne szepnęła: załatwcie ich. Wzięliśmy koszyk z jedzeniem i wyszliśmy. Ubowcy szli z przodu, jacyś tacy drętwi, bez wyrazu. Trudno było odgadnąć, czy mają świadomość tego, co z nimi zrobimy. Nic nie mówili, o nic nie prosili. Gdy doszliśmy na miejsce postoju, zdałem relację komendantowi w tej sprawie. Na przystanek wybraliśmy bardzo dobrą lokalizację. Była tam jedyna na tym brzegu kępa drzew, w której można było się doskonale skryć i obserwować okolice. Znajdowała się w tym miejscu jakaś piwnica zamykana na skobel, w której zostawiliśmy ubowców. Przy brzegu była zaś przywiązana liną łódka. Posililiśmy się dobrze, odpoczęliśmy i z nowymi siłami zbieraliśmy się do odmarszu. W tym czasie komendant wezwał mnie i powiedział: Józiu, a może ich puścimy? We mnie jakby piorun strzelił. Odrzekłem: panie komendancie, to są wyjątkowe skurwysyny, postrach całej okolicy. Pan chce ich wypuścić? Co na to ludzie powiedzą? No dobrze, to ich załatw. Wziąłem LKM-istę, poszliśmy do komórki i wykonaliśmy wyrok. Nie okrążaliśmy jeziora, tylko przepłynęliśmy łodzią na drugą stronę. W pierwszej turze przeprawiłem się ja z LKM-istą, szpagatem i amunicyjnymi. W drugiej turze przepłynęła reszta. Gdy tylko łódka dobiła do brzegu, komendant wyskoczył z niej i krzyczał:
Józiu, jak ty strzelałeś, że tam jeden ubowiec jeszcze jęczy? Wróć i dobij go! Panie komendancie, czuć oddech obławy, a pan wysyła mnie, bym ich dobił? To dla pana cenniejszy jest znienawidzony przez ludność miejscową ubek niż ja?
Nie nalegał dalej. Nocowaliśmy w lesie. Rankiem nastąpił wymarsz. Po przejściu około 5 kilometrów dotarliśmy do leśniczówki Tarbusz. Nie weszliśmy do niej, ale wysłałem dwóch partyzantów, aby u pani leśniczyny zamówili śniadanie na 10 osób. Sami odpoczywaliśmy w lesie i czekaliśmy na posiłek. Po paru godzinach poszliśmy ze szpagatem po zamówione śniadanie. Gdy zbliżaliśmy się do drogi prowadzącej do leśniczówki, zobaczyliśmy wojsko idące z psem. Przyklękliśmy, gotowi do strzału, gdyż mieliśmy derkacze i czekaliśmy, co z tego wyniknie. Obawialiśmy się, że może pies nas wyczuje i skręci w naszym kierunku. Jednak żołnierze, zapatrzeni w leśniczówkę, szli do niej i się nie rozglądali. Kiedy ostatni żołnierz plutonu nas minął, szybko dotarliśmy do grupy i skierowaliśmy się na zachód, w stronę Kwidzyna. Zbytnio się nie spiesząc, przeszliśmy las, dużą polanę i gdy znów weszliśmy w las, zauważyliśmy idące naszym śladem wojsko. Widocznie pies złapał trop. Wtedy policzyłem żołnierzy. Było ich 30. Mogliśmy ustawić na skraju lasu MG i wystrzelać ich jak kaczki. Do tego szli nie tyralierą, lecz gęsiego. Jak wcześniej zaznaczyłem, nie mieliśmy w terenie żadnego rozeznania na temat formacji wojska. Nie chcieliśmy rozpoczynać walki, gdyż mogli to być żołnierze z poboru. Aby zmylić ślad, musieliśmy iść głodni dalej, w gąszcz leśny. Szliśmy na zachód, w stronę leśniczówki Tarda. Pod wieczór doszliśmy do bardzo biednej leśniczówki. Niczego tam z wyjątkiem kilku pajdek chleba i ziemniaków nie znaleźliśmy. Żołnierze byli zmęczeni i głodni. Zaczęło brakować im już sił. Sytuacja stawała się niewesoła. Należało jak najszybciej w jakiś sposób zdobyć pożywienie. Zameldowałem komendantowi, że pójdę na polowanie, być może coś ustrzelę. Gdy wziąłem automat, Szpagat postanowił, że dołączy do mnie. No fajnie, powiedziałem. Może coś upolujemy. Wyszliśmy na zewnątrz. Po prawej stronie leśniczówki była lekka pochyłość i mało drzew. Zanosiło się na burzę i od stoku zaczął powiewać porywisty wiatr. Zwierzęciu trudno wyczuć niebezpieczeństwo, kiedy z jego strony wieje. Nie zdążyliśmy przejść 10 kroków, gdy zobaczyliśmy, jak z wierzchołka stoku schodzi maciora z warchlakami. Przyklęknąłem na kolano i oddałem do niej kilka pojedynczych strzałów. Natomiast Szpagat zaczął strzelać do warchlaków, ale te szybkie i zwinne świnki trudno było trafić. Szkoda, gdyż młode mięso jest miękkie. Jeden taki warchlak wystarczyłby nam na dobry posiłek. Ja natomiast trafiłem maciorę w nogi. Kiedy doszliśmy do niej, kłapała kłami i była niebezpieczna. Wyjąłem z kabury P-38 i strzeliłem 2 razy prosto w łeb. Później zawiesiliśmy zwierzę na drągu i przytaszczyliśmy do leśniczówki. Zaczęło się pichcenie. Mięso maciory było dosyć twarde, ale byliśmy młodzi i głodni. Na jakiś czas zaspokoiliśmy żołądki. Twardo zasnęliśmy w tej głuszy i dobrze wypoczęliśmy. Zatrzymaliśmy się tam jeszcze na dzień i noc. Zjedliśmy to, co jeszcze zostało z maciory i opuściliśmy leśniczówkę. Musiałem uważać, aby trasa nie była zbyt uciążliwa, ponieważ major był kawalerzystą i nie za bardzo lubił chodzić. Pewnego razu chciałem skrócić drogę i iść na azymut. Trasa okazała się zła, pełna wertepów i rowów. Po przejściu około 500 metrów usłyszałem podniesiony głos majora.
Józiu, gdzie ty nas do cholery jasnej prowadzisz?
Podszedłem do komendanta i tłumaczyłem. Panie komendancie, niech pan spojrzy na mapę i oceni, czy miałem powód, aby skrócić trasę. To powiedziawszy, odpiąłem pelerynę przeciwdeszczową, aby zasłonić światło latarki. Położyliśmy się na ziemi i pokazywałem komendantowi, o ile ta trasa robi się krótsza, gdy idzie się na przełaj. Rzucił okiem na mapę i powiedział, żebym już więcej nie chodził na skróty.
Tak jest, panie komendancie, odrzekłem.
Ranek był ładny. Szliśmy dość wolno i spokojnie w poczuciu, że na jakiś czas oderwaliśmy się od nagonki. Major z Lalą podążali przodem, zaraz za szperaczami, a ja maszerowałem na końcu. Gdy przechodziliśmy przez dużą polanę z jednego lasu do drugiego, dogonił nas łącznik i oznajmił, że 28 czerwca w majątku Czernin, powiat Sztum, zginął Żelazny, który przebywał tam na rekonwalescencji. Został zaskoczony i w wyniku walki zabił 2 funkcjonariuszy. Powiedziałem łącznikowi, żeby powiadomił o tym komendanta. Nie chciałem przekazywać złych wiadomości. Ta niespodziewana informacja bardzo mną wstrząsnęła. Nie spodziewałem się, że tak zareaguje. Coś się we mnie zmieniło. Miałem poczucie, że dalsza walka partyzancka straciła sens. Siły komunistyczne ciągle się wzmacniały, a my tylko ponosiliśmy straty i nie było żadnej możliwości ich uzupełnienia. Gdy łącznik złożył majorowi meldunek i odszedł, po około 15 minutach podszedłem do majora i zapytałem go, czy nie można byłoby zwolnić najmniej spalonych partyzantów i niewielką grupką przebić się przez Niemcy czy Czechosłowację na zachód. W przeciwnym razie zostaniemy wystrzelani jak kaczki. Komendant po przejściu 30 kroków powiedział: zapewne wiesz, Józiu, że jestem tu dowódcą północnego pasa i mam dużo obowiązków do wypełnienia. Poza tym zanosi się na 3. wojnę światową i trzeba wytrwać do końca. To w takim razie poproszę o zwolnienie, ponieważ czuję się coraz gorzej. Oczywiście nie teraz, ale po przeprawie przez Wisłę. Przeprawa była zawsze dużym zagrożeniem. Komendant nic mi na to nie odpowiedział, ani tak, ani nie. Z wyrazu twarzy też niczego nie mogłem wyczytać, czy mu odpowiada moje odejście, czy też nie. Zbliżyliśmy się do Wisły. Lali i Szpagata już nie było. Rano 23 lipca dołączył do nas Lufa. Był trochę zawiedziony, że nie udało mu się sprzedać zarekwirowanych koni. Nic o tym wcześniej nie wiedziałem, nie słyszałem. Nie przypuszczałem, że rozłączyliśmy się po to, by Lufa mógł zarekwirować konie i je sprzedać. Byłem przeciwnikiem takiego sposobu zdobywania pieniędzy przez partyzantów. Upewniłem się, że zamiar odejścia z oddziału jest słuszny. Siedzieliśmy na dużej werandzie domu gospodarskiego i rozmawialiśmy. Powiedziałem mu wtedy, że odchodzę, gdyż takie błąkanie się po lesie to jest beznadzieja. Nic mi wówczas nie odpowiedział. Może nie zdążył, ponieważ na werandę wszedł major i energicznym głosem nas pozdrowił.
Cześć, panowie oficerowie!
I znacząco spojrzał na mnie. Takie to były w partyzantce tu i na Wileńszczyźnie nominacje. Jedna tylko była bardziej uroczysta. 11 listopada 1943 roku. Po mszy polowej kilkunastu z nas komendant mianował kapralami i powiedział, że wszystkie nominacje są przyjemne, ale najprzyjemniejsze są te na kaprala. W czym się z komendantem nie zgadzałem, ponieważ kaprali nie lubiłem. Przed wojną widziałem na poligonie wojskowym, jak ostatnie siły wyciskali z żołnierzy. Do oddziału 6 lutego 1944 roku dołączyła kilkunastoosobowa grupa, a Bury od niechcenia powiedział do mnie: weź ich sobie. Wtedy zostałem drużynowym. Inna nominacja też była podobna. Pod koniec kwietnia 1944 roku przyszedł na moją kwaterę Kim, dowódca 2. plutonu kompanii szturmowej, i mi oznajmił: zdaj swoją drużynę, bo teraz będziesz moim zastępcą. Ten awans ucieszył mnie najbardziej, gdyż Kim był bardzo dobrym dowódcą, więc go lubiłem i szanowałem. Uważam jednak, że awansować powinien komendant oddziału albo dowódca kompanii. Teraz, kiedy miałem odejść, awans mnie nie interesował, ponieważ po opuszczeniu oddziału różnie mogło się zdarzyć, a podoficerowi zawsze łatwiej się bronić. Lufa twierdził, że 23 lipca 1946 roku został podporucznikiem i w swoim dzienniku zanotował to, tylko nie wiem, dlaczego mnie pominął. Komendant wyraźnie powiedział w liczbie mnogiej: cześć, panowie oficerowie. Nie rozumiem też, dlaczego komendant, gdy wiedział, że odchodzę, awansował właśnie mnie. Może myślał, że jednak zostanę? Jeszcze tego samego dnia przeprawiliśmy się przez Wisłę i przenocowaliśmy na łąkach nadwiślańskich między kanałami. O świcie odmaszerowaliśmy do leśniczówki Grupa. Z kolei 27 lipca znów znaleźliśmy się w Wielkiej Obławie. Odskoczyliśmy na północny zachód, w okolice trochę nam znane. W rejonie Śliwic 28 lipca 1946 roku podjąłem decyzję o odejściu z oddziału. Lufie zdałem MP, które parę dni wcześniej wymieniłem, pas z koalicyjką i kaburą. Pistolet P-38 zamieniłem na tetetkę, ponieważ była płaska i idealnie przylegała do brzucha, dobrze się więc nosiło ją za pasem. Bluzę angielską też komuś dałem. Pożegnaliśmy się z Lufą chłodno. Zdziwiłem się nawet, że był taki obojętny, jakby obcy, a znaliśmy się przecież dobrze i wiele razem przeżyliśmy. Następnie pożegnałem się z majorem i nadmieniłem, że jeśli zdecyduje się z bronią w ręku przejść na tamtą stronę, to może na mnie liczyć. Trochę byłem zdziwiony, że komendant nie chciał ze mną porozmawiać i nie zapytał, czy mam jakieś środki na utrzymanie się choć przez parę dni. Nic z tego. Z lasu wyszedłem w koszulce z krótkimi rękawami, był upał, puloverze, bryczesach i saperkach. Pieniędzy miałem tyle, że ledwo starczyło mi na drogę do Warszawy. W stolicy miałem trochę rodziny. Przy ulicy 3 Maja mieszkała u swojego wuja moja siostra cioteczna, również wilnianka, Teresa Liczbińska, rocznik 1928. Studiowała stomatologię. Była bardzo fajną dziewczyną. Też działała w konspiracji. Wielu osobom wystarała się o fałszywe karty repatriacyjne, dzięki czemu uniknęły pewnego aresztowania i wywózki. W Warszawie posiedziałem tydzień. Ubrano mnie, abym wyglądał porządnie, dano trochę pieniędzy i wyprawiono w drogę do Lublina. Papiery miałem dobre, na nazwisko Lucjan Koszalski. Choć poruszałem się swobodnie, to pistolet ciągle miałem za pasem. Rodzice moi już przyjechali z Wileńszczyzny i zamieszkali w ośrodku pszczelarskim w Pszczelej Woli, kilkanaście kilometrów od Lublina. W Lublinie wsiadłem do pociągu relacji Lublin-Racibórz i na pierwszej stacji, krężnica Jara, wysiadłem. Pogoda była nie za dobra. Siąpił deszcz i było wilgotno. Ponieważ nie orientowałem się w terenie, wstąpiłem do małego budynku, w którym mieściła się kasa biletowa, i zapytałem kasjerkę o drogę do Pszczelej Woli. Kobieta w wieku około 30 lat spojrzała na mnie i powiedziała: Pogoda jest nie za bardzo, a do pszczelej woli ma pan 6 kilometrów. Może deszczyk przestanie padać. Niech pan wejdzie i wypije szklankę herbaty. Zdziwiłem się taką nadzwyczajną gościnnością, że osobę zupełnie nieznaną zaprasza się na herbatę. Wszedłem na zaplecze i usiadłem przy małym stoliku. Poczekałem chwilę i pani kasjerka przyniosła mi sporą porcję jajecznicy na boczku i herbatę. Zjadłem z apetytem i podziękowałem. Powiedziała mi, jak mam iść i za 1,5 godziny dotarłem do Pszczelej Woli. Później z nią i jej mężem poznaliśmy się lepiej i można powiedzieć, zaprzyjaźniliśmy się pomimo różnicy wieku. Było to małżeństwo, dla którego patriotyzm był niezwykle ważną postawą. Po jakimś czasie ta kobieta powiedziała mi, że gdy tylko mnie ujrzała, od razu wyczuła we mnie partyzanta, dlatego tak się zachowała. Cieszyłem się, że znów przyjechałem do miłego Lublina. Pozostały mi bardzo dobre wspomnienia, gdy jako repatriant pierwszy raz pojawiłem się w tym mieście i leczyłem się w szpitalu Szarytek przez 3 miesiące, zanim wróciłem do partyzantki. Było mi tam wyjątkowo dobrze.